Joanna Matuszewska, dzień dobry. Medycyna szyta na miarę, czyli terapia dobrana do konkretnego pacjenta. Czy to jest science fiction, czy realna możliwość leczenia? O medycynie spersonalizowanej będę rozmawiać z profesor doktor habilitowaną Ewą Bryl, kierownikiem Zakładu Patologii i Reumatologii Doświadczalnej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Witam panią profesor na antenie Radia Gdańsk. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Co oznacza dla chorego pojęcie leczenie personalizowane? Na co on właściwie może liczyć, taki chory?
Chciałabym zacząć od takiego wstępu, co to w ogóle jest medycyna personalizowana. To pojęcie jest dość nowe pojęciem i wielu ludziom sprawia problem zrozumienie, o co tutaj chodzi. Pierwsze takie formalne sformułowania o medycynie personalizowanej tak naprawdę istnieją od 2015 roku w Stanach, a 2016 w Europie. I oni tak naprawdę wtedy, już 4 lata temu, postawili takie 4 cele w zasadzie. Więc tak naprawdę to jest przewidywanie choroby, zapobieganie, precyzyjna diagnoza i dopiero ostatnie jest personalizowane leczenie. Oczywiście większość ludzi jest zainteresowana tym ostatnim, prawda, personalizowanym leczeniem i tutaj największe postępy są robione. To, co powinno to oznaczać, to leczenie personalizowane, to jest właściwe leczenie dla właściwego pacjenta we właściwym czasie. Miarę do popularnie, jak można powiedzieć, czyli że musimy wiedzieć, jakie leczenie stosować dla konkretnego pacjenta i w określonym czasie.
Wydawać by się mogło, pani profesor, że tak właśnie jest, bo przecież najczęściej leczy się ludzi właśnie tak, jak się powinno leczyć, tak przynajmniej się nam wydaje, pacjentom.
To znaczy tak, indywidualne podejście do leczenia pacjentów jest stosowane w medycynie oczywiście od jakiegoś czasu, ale w większości ono się opiera na wyszczególnieniu poszczególnych grup pacjentów, u których dane leczenie według badań ma największą szansę działania. I wiele osób rzeczywiście uważa to, że to jest medycyna personalizowana, ale w tej chwili ta opieka jednak i leczenie opiera się na pewnych cechach wspólnych dla danej grupy. I to podejście jest oczywiście lepsze niż leczenie dla wszystkich pacjentów jednakowo i to się dzieje oczywiście. Natomiast nie jest to w sensie stricto podejście personalizowane. Wiele osób tak uważa, jest to indywidualne podejście do pacjenta, ale tymczasem to podejście formalnie personalizowane polega na zebraniu jak największej liczby informacji o konkretnej osobie, czyli włączając genomikę, proteomikę, badania, czyli badanie białek, badania obrazowe, badania laboratoryjne, badania czynnościowe, a także ostatnio się włącza styl życia, historię chorób i dopiero po zebraniu tych wszystkich informacji i ich zintegrowaniu można tak naprawdę mówić o czy zapobieganiu, czy leczeniu w sposób personalizowany.
Chciałam się zatrzymać, pani profesor, na moment na tym, co my powszechnie wiemy jako pacjenci, czyli na podstawie badań klinicznych nas się leczy, tak, bo opracowywane są standardy leczenia w badaniach naukowych, a potem lekarze wdrażają to w procesie terapeutycznym. I tak jak pani profesor powiedziała, cała grupa, populacja jakaś pacjentów, na przykład chorych na serce, dostaje jakiś lek, bo jest stwierdzone, że on działa, albo przynajmniej powinien działać. I tutaj właśnie zaczyna się ten problem, bo czy wszyscy tak samo mogą na takie leczenie odpowiadać? Niekoniecznie chyba, prawda?
No właśnie nie. W badaniach klinicznych często jest tak, że są dobrane pewne grupy do tych badań z określonymi chorobami, wieku, płci i nie zawsze to reprezentuje cały przekrój społeczny. Natomiast stosuje się to później do całego społeczeństwa. I rzeczywiście mogą być tak, istnieje ryzyko, że tak naprawdę podzieliłam takie 4 możliwe formy odpowiedzi. Że u części pacjentów leczenie będzie skuteczne i bezpieczne i to jest, byśmy chcieli, żeby tak nie było u wszystkich. U innych będzie nieskuteczne, ale nadal bezpieczne, czyli nic się pacjentowi złego nie będzie działo. Trzeci taki wariant, że będzie skuteczne, ale będą efekty uboczne, zależy oczywiście od ich siły i w zależności od tego lekarz decyduje. No i niestety może być też taki wariant, że nieskuteczne, a będą efekty uboczne. Także to są takie możliwe scenariusze, które w realnym życiu się zdarzają i one prawdopodobnie wynikają z tego, że każdy jednak jest inny. I nawet jeżeli leczenie, badania kliniczne wykazały pewien protokół i tego się zaczyna, to rzeczywiście coraz częściej nasza zmienność jest na tyle duża, że nasze reakcje mogą być różne na to samo leczenie, mimo że w badaniach klinicznych jest jakby wykazane, że to one powinny być skuteczne.
Wróćmy w takim razie do tej medycyny personalizowanej, szytej na miarę, bo tak łatwiej może to zrozumieć. Ona się wydaje dzisiaj czymś bardzo odległym i ja chciałam panią zapytać, bo pani sama jest badaczką, naukowcem, który się tym zajmuje, jak to wygląda, na jakim etapie jest nauka, w których dziedzinach postęp jest największy i na co my możemy właściwie na dzisiaj jako pacjenci liczyć?
Tak naprawdę to bardzo zależy od dziedziny medycyny. W tej chwili najwięcej zastosowań ta medycyna szyta na miarę ma w onkologii. klinicznie praktycznie. Właśnie głównie dlatego, że dzięki badaniom genetycznym nowotworów, gdzie można precyzyjnie stwierdzić mutacje w konkretnym guzie udanego człowieka i sprawdzić, czy są terapie, które precyzyjnie, czyli dokładnie ten typ mutacji, w tych typach mutacjach mają leki skuteczność. I to się dzieje. I to jest w tej chwili najbardziej powszechne. W innych dziedzinach to nie jest takie powszechne jeszcze, to jest początek drogi, na przykład w radiologii czy w chorobach reumatycznych mimo wszystko. Jest kilka przyczyn. No z jednym to jest duży koszt badań, innym jest na przykład to podejście, prawda, że tu trzeba jednak jak najwięcej badań zrobić. Poza tym jest jeszcze czynniki, które oprócz mutacji wpływają na te choroby. Te choroby, na przykład kardiologiczne czy reumatyczne, nie są tylko wynikiem mutacji genetycznej. Tam trzeba uwzględnić w ogóle już jeszcze inne czynniki, czyli te, które wcześniej mówiłam. A one, ten obraz zależy od genetyki, można powiedzieć od środowiska, w jakim żyjemy, od zewnętrznych czynników, tak? I one dopiero kształtują tak naprawdę obraz choroby. Natomiast dlaczego to jeszcze jest skomplikowane? Nauka dużo wie. Nauka naprawdę, publikacje, jak się ludzie zajmują, to jest dużo. Natomiast problem jest wprowadzeniem tego praktycznie w życie. I to zależy nie tylko od samych kosztów, ale tak moim zdaniem też o organizacji też i komunikacji między poszczególnymi lekarzami. Bo przecież często jest tak, że mamy karty, tak zwane informacje u każdego specjalisty oddzielnie, a nie ma takiej osoby, która by wszystkie te informacje zebrała w jedno miejsce. I to wtedy powoduje, że leczymy poszczególne choroby, a nie tak naprawdę pacjenta. Tak naprawdę medycyna personalizowana, czyli też na miarę, zakłada posiadanie wszystkich tych danych przez jedną osobę.
A tych danych jest bardzo dużo potrzeba, żeby takie personalizowane leczenie przygotować dla danego pacjenta?
Tak, niestety tak. I to wszyscy piszą, którzy się tym zajmują, że rzeczywiście to jest jeden z głównych powodów, dla którego to nie jest popularne, bo tych informacji jest bardzo dużo. I dopiero im więcej ich się zgromadzi, i do tego jeszcze jest potrzebna wysoko specjalistyczna analiza tak naprawdę, czyli analiza big data. W niektórych ośrodkach wręcz nawet komputer specjalny system, artificial inteligencja, sztuczna inteligencja, która tak naprawdę integruje te wszystkie rzeczy od pacjenta i odnosi to po przeanalizowaniu wszystkich dostępnych danych literaturowych, danych pacjenta, sugeruje najlepsze możliwe leczenie. I to się w tej chwili dzieje oczywiście w Stanach, nazywa się to IBM Watson System, to jest nazwisko jakby tak, system. I on po prostu tam ma dane i z publikacji, i z badań klinicznych, i z publikacji poza badaniami klinicznymi, historię choroby pacjenta i w zależności od tego, jeżeli trafia następny pacjent, analizuje te wszystkie dane, sugeruje co może być leczone, ale to głównie się opiera na genetycznych rzeczach. I to tutaj przy badaniu genów, tam gdzie mutacja genów odgrywa największą rolę, to tam jest największe zastosowanie w tej chwili tej medycyny. Przy chorobach o bardziej złożonych etiopatogenezie, czyli powodach, które są różne powody, to nie jest takie proste, bo ponieważ tych danych jeszcze ich nie mamy, aczkolwiek no, medycyna, nauka w sensie no, robi dużo wie. Natomiast nie wszystko trafi do praktyki, to co się wie. To jest z różnych powodów.
Mówiła Pani, że medycyna spersonalizowana ma wiele wspólnego z genetyką, z badaniami nad ludzkim genomem. Ile to Pani zdaniem jeszcze czasu zajmie, żeby to było takie proste i można było postawić diagnozę? No, fajny jest ten Watson. W Polsce chyba jeszcze nikt nie używa, nie stosuje, ale to są odległe czasy, bo to wtedy, jeśli to nadejdzie, to będzie chyba jakaś rewolucja w medycynie.
No tak wygląda, aczkolwiek musimy zebrać się wszystkie dane. Czy to rewolucja? No byłoby dobre to podejście. Moim zdaniem ono będzie takim ostateczną odpowiedzią na potrzeby każdego człowieka. Natomiast rzeczywiście no, droga też widzę, że to nie jest taka łatwa droga. A propos genetyki. Genetyczne przykłady są najbardziej budujące, bo one są i nawet są udowodnione. Takie dwa przykłady przygotowałam, jeżeli mogę powiedzieć. Na przykład z farmakologii i z farmakokinetyki. Na przykład jest taki, w którym się stwierdza, że mutacje w genach biorących udział w metabolizmie danego leku powoduje lepszy albo gorszy skutek leczenia. I takim przykładem albo komplikacją jest na przykład warfaryna, taki lek powszechnie stosowany przeciwkrzepliwy. I okazało się, że w nieprawidłowych dawkach u pewnych osób może spowodować poważne komplikacje, na przykład krwawienia. I okazuje się, że ta warfaryna aktywuje jeden gen, a metabolizowany jest przez inny gen. I okazuje się, że mutacje, nie chcę już tych genów wymieniać, mają takie nazwy, cyfry, więc, ale losy pacjenta zależą od tych mutacji. Na przykład FDA, czyli ta amerykańska agencja żywienia i leków, rekomenduje wręcz nawet, żeby w dozowaniu tej warfaryny uwzględnić indywidualny genotyp. To są dwa geny, więc jest to rekomendacja, tak? Nie jest to obowiązek, ale myślę, że tam to jest stosowane, bo komplikacje tego leku są spore. I na przykład w onkologii też komórki nowotworowe mają określoną mutację. W takiej chorobie jak przewlekłe białaczka szpikowa, nowotwór szpiku kostnego, okazuje się, że część pacjentów ma mutację, która powoduje jakby przemieszczenie jednego genu do drugiego genu, tworzą taki specyficzny chromosom Filadelfia. I okazuje się, że ci pacjenci mogą stosować skutecznie lek hamujący enzym kinazę, która powoduje to przemieszczanie. Tak? I tylko przed włączeniem tego leczenia wszyscy pacjenci mają stwierdzone, czy mają ten chromosom Filadelfia i tylko ci pacjenci dostają ten lek, bo udowodniono, że on jest tam skuteczny.
Czyli można powiedzieć, pani profesor, że w przyszłości praktycznie każdy pacjent powinien mieć stworzony, jeśli będą takie możliwości oczywiście, taki swój profil molekularny, który pozwoli zaplanować lekarzom właściwe leczenie. To by było najbardziej chyba idealne.
To byłoby idealne, ja się zgadzam. Wszyscy mamy takie marzenie, to byłoby, no i staramy się tam, gdzie możliwe, na razie dostarczać badań naukowych, żeby ktoś to wykorzystał kiedyś do tej konkretnego już personalizacji.
Czy badania, które Pani prowadzi nad reumatoidalnym zapaleniem stawów aktualnie, które Pani prowadzi, można powiedzieć, że w tej chorobie ta medycyna spersonalizowana jest jakąś przyszłością do wdrożenia w najbliższych latach, że pacjenci doczekają się wkrótce leków takich typowo do nich dostosowanych, dla nich konkretnie?
To znaczy w tej chwili, jeżeli chodzi o reumatoidalne zapalenie stawów, to lekarze stosują indywidualne podejście.
Pytam o to dlatego, bo jest to choroba, która daje różne objawy u różnych osób.
Zgadza się i to leczenie jest zastosowane w sensie klinicznym na razie. I teraz taką strategią od kilku lat w RZS-ie jest tak zwane leczenie docelowe, czyli treat to target, czyli żeby leczyć cel. Celem jest remisja choroby, żeby nie dawała żadnych objawów, a jak się nie da, to żeby jak najniższą aktywność choroby. Natomiast moim zdaniem do tego podejścia klinicznego mogłoby dołączyć personalizowanie leczenia oparte na badaniach, które no, ja wykonuję od około 20 lat, czyli badaniach immunologicznych. Po 20 latach tych moich badań naukowych nad immunologią tej choroby stwierdzam, każdy praktycznie pacjent z tą samym rozpoznaniem, on jest immunologicznie inny. I my to widzimy. Natomiast najszybciej, tak jak ja bym widziała, mając takie jakby w pamięci problemy z wdrożeniem, są w tej chwili leki przeciwcytokinowe, czyli leki, które podając przeciwciała najczęściej, blokuje się konkretną cytokinę, czyli konkretne białko, które uczestniczy w procesie zapalnym, tak najkrócej rzecz biorąc.
Powiedzmy słuchaczom, że RZS, czyli reumatoidalne zapalenie stawów, to jest choroba z autoagresji, czyli wytwarzają się przeciwciała, które powodują pewne dolegliwości u pacjenta.
Tak, ale to jest generalnie choroba autoimmunologiczna, gdzie tak naprawdę zaburzony jest cały układ odpornościowy. My znamy to z przeciwciał, bo tak diagnozuje się w tej chwili dwa spośród kilkudziesięciu, które są. Ale jak się przyjrzeć innym przeciwciałom, to one tam są, tylko my nie wykorzystujemy ich w diagnostyce. Natomiast ja mówię o tych takich naukowym aspekcie, że nawet te przeciwciała same, autoprzeciwciała skierowane przeciwko swoim białkom są różne u różnych pacjentów. Tak naprawdę RZS jest chorobą systemową układu odpornościowego. Przeciwciała są tylko takim wyznacznikiem, który my możemy najłatwiej zbadać, w sensie diagnozować nawet. Natomiast no, komórki są też głęboko zmienione i są na to dowody. Na razie komórki oczywiście hamują te wszystkie leki, które modyfikują chorobę, mają wpływ na komórki. Natomiast najbardziej takim nowoczesnym leczeniem RZS-u jest leczenie przeciw tym krążącym mediatorom stanu zapalnego, które są teraz kilka dostępnych jest. I tak sobie wyobrażam, że ponieważ u każdego pacjenta stężenia tych poszczególnych cytokin, to są cztery cytokiny, są różne, to mogłoby to być takie badanie przed wskazówką, które leczenie zastosować. Te leki są bardzo drogie i to wydaje się, że to jest najbliższe możliwości do wdrożenia. To pozostałe elementy no jeszcze trochę muszą poczekać, ale jeżeli mamy cztery leki do wyboru, każdy z nich kosztuje bardzo dużo, no to jeżeli zamiast ślepo stosować jeden lek, drugi, który może nie działać, to wydaje się sensowne zastosować konkretny lek, który u tego pacjenta ma największą szansę działania. I tak widzę no, w kierunku akurat RZS-u tą medycynę personalizowaną na najbliższy czas, no tak sobie wyobrażam.
Czy takie badania już były na przykład prowadzone, te, o których Pani powiedziała, żeby konkretnie określać te parametry?
No my pacjentów badamy, natomiast niestety mimo naszych badań to leczenie nie jest robione. Może też dlatego, że te leki to nie są tak prosto do wyboru w aptece przez lekarza. U nas są te programy lekowe i pewne standardy które wymagają leczenia standardowymi lekami i dopiero później przełączenia się na te leki bardziej nowoczesne. Myślę, że jak będzie dostępność, jak te patenty wygasną tych leków i będą dostępne wszystkie cztery na przykład w tej samej cenie, to wtedy myślę, że to bardziej lekarze skłoni, jak będą mieli wybrać jeden z czterech leków, to te badania nie są aż takie drogie i naprawdę można je w ciągu jednego dnia zrobić, więc to nie opóźnia leczenia w żaden sposób, nie czeka się miesiące na te badania. No ale ta współpraca no, jeszcze musi się narodzić i chęć musi być. No i możliwości organizacyjne też muszą być i w ogóle, że lekarzom wolno podać ten lek jako pierwszy lek na przykład, tak? A nie jako ostatni, bo to też jest jakby administracyjnie czasami ograniczone, tak? To tutaj jest nie tylko zła wola, tylko po prostu kwestia sposobu stosowania leczenia, które jest przyjęte w danym momencie.
I jakbyśmy miały pani profesor podsumować to, leczenie personalizowane, ono da stuprocentową pewność, że zakończy się terapia sukcesem dla pacjenta? Pani zdaniem w tym kierunku będzie medycyna szła, żeby jednak powoli ten doktor Watson działał wszędzie. Doktor Watson, który był lekarzem, tak znamy z literatury, tak. To chyba stąd ta nazwa.
Tak się nazywa.
Tak, żeby te systemy były powszechne i żeby rzeczywiście wpuszczając różne dane do systemu można było określić, co pacjent powinien otrzymać i mieć stuprocentową pewność wyleczenia. To jest przyszłość?
Moim zdaniem im więcej wiedzy, tym lepiej. Pewności to w medycynie według mnie nigdy nie ma, ale szanse istotnie są dowody pewne już i pewne informacje, że istotnie się zwiększają szanse na wyleczenie. Pewność to byłoby wtedy, kiedyśmy mieli wszystkie informacje. A co dziennie, co tydzień pokazują się nowe informacje, które to musi uwzględniać. Ale myślę, że ewolucja w tą stronę byłoby no, bardzo fajnie, ponieważ integracja tych wszystkich rzeczy wymaga naprawdę dużych analitycznych możliwości, które i pojedynczy człowiek po prostu nie ma możliwości takiej wizualizowania takiej wiedzy jak ten system. Także ja myślę, że to będzie przyszłość. Miejmy nadzieję, że może nie tak daleko, aczkolwiek sytuacja, która teraz jest na świecie, trochę to opóźni niestety tak realistycznie rzecz biorąc, bo skupiamy się na czym innym. Aczkolwiek u pacjentów z COVID-19 też są indywidualne odpowiedzi na poszczególne leczenia, też wynikające prawdopodobnie z indywidualnych różnic. Także to tak być może nawet pomoże częściowo zrozumieć akurat infekcyjne choroby, bo inne raczej no, trochę zwalnia.
Profesor doktor habilitowana Ewa Bryl, kierownik Zakładu Patologii i Reumatologii Doświadczalnej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, była moim i Państwa gościem. Dziękuję Pani Profesor za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
A Państwa zapraszam na radiogdańsk.pl do zakładki audycje Bądź Zdrów, gdzie można znaleźć tę i inne rozmowy o zdrowiu. Do usłyszenia. Joanna Matuszewska.